to, czym się chcę dzisiaj z wami podzielić, jest czymś dla mnie bardzo osobistym i bardzo ważnym. Niektórzy już troszeczkę wiedzą o tym. Opowiem taką krótką historię tego wszystkiego. Za kilka miesięcy minie 30 lat, jak Bóg powołał mnie do swego królestwa i dał mi służbę. I pamiętam, że kiedy byłem na takim spotkaniu ewangelizacyjnym i słyszałem świadectwa ludzi, którzy poznali Jezusa, to mnie tak dotknęło i od razu wiedziałem taką rzecz. Oni mają coś, czego ja nie mam. I powiedziałem sobie tak. Muszę to mieć. Zrobię wszystko, żeby to mieć. Podjąłem decyzję. Niebo to widziało. Ja wtedy nic nie rozumiałem. Ale niebo to widziało i Pan wyszedł mi naprzeciw i spotkał się ze mną. Jezus był dla mnie jak magnes. Robiliście kiedyś doświadczenie z fizyki, gdybyście rozsypali na stole szpilki i wzięli taki mocny magnes i przybliżali do tych szpilek, to w którymś momencie magnes przyciągnie te szpilki i jak będziesz oddalał ten magnes, to te szpilki będą przylepione do tego magnesu. Jezus był dla mnie jak magnes, a ja byłem jedną z takich szpilek. Pociągnął mnie za sobą. Podjąłem decyzję, że pójdę za Nim, za Jezusem i za Jego Słowem, bez względu na to, jak to ma wyglądać. Wiecie dlaczego? Bo byłem głodny Boga. Bo widziałem, że oni mieli coś, czego ja nie miałem. I powiedziałem sobie, ja muszę to mieć. Oczywiście stałem się uczniem i była cena za uczniostwo. I ja tą cenę zapłaciłem, zapłaciła za tą cenę, zapłaciła moja żona, też moja córka. Przez pierwsze lata było trudno. Ale potem zaczął Bóg wszystko układać. Żona przyjęła zbawienie, córka przyjęła zbawienie. Służba się rozpoczęła, właściwie służyłem od początku. Niektórzy mnie znają już wiele lat. Rok temu pewna młoda osoba zadała mi pytanie. Powiedziała tak, pastorze, czy w twoim życiu była jedna taka najważniejsza rzecz, która sprawiła, że dzisiaj tak znasz Boga i jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? Ja powiedziałam, tak, była taka rzecz. Czy możesz powiedzieć, co to było? Tak, modlitwa. Niby proste słowo. Czy zawsze widziałem odpowiedzi na modlitwy? Nie. Dlaczego to robiłem? Widzicie, jest, tak jak mówiłem, że jest modlitwa i modlitwa. Modlitwa to nie są same słowa. To jest tęsknota serca i duszy za Bogiem. Za oglądaniem odpowiedzi od Niego. Ta tęsknota nieraz sprawia ból w sercu, wyciska łzy. Dlaczego to robiłem i nie ustałem? Bo zaufałem Słowu. Kilka tygodni temu pewien człowiek młody zadał mi pytanie. Pastorze, czego się nauczyłeś przez te 30 lat? I zastanawiałem się, co mu odpowiedzieć. I kiedy popatrzyłem wstecz, powiedziałem tak, Bóg nauczył mnie przez te 30 lat bardzo ważnej rzeczy, zaufania i zależności od Niego. To była trudna lekcja, ale błogosławiona lekcja. Bycie zależnym od Boga to nie oznacza bierności i siedzenia i nic nie robienia. Wręcz przeciwnie. Zaufania do Niego. Kiedy decydujesz się iść, być posłusznym Słowu, wypełniać Słowo, stawać się wykonawcem Słowa, wchodzisz na tą drogę i nie chcesz się z niej wycofać, bo wiesz, że w końcu musisz dojść. Masz tęsknotę za tym, modlisz się o to. Chcesz widzieć wypełnienie słów. Chcesz widzieć, że Słowo jest żywe, że Bóg staje za Słowem. Tęsknisz za tym, idziesz na tą drogę i już nie wycofam się, bo już nie mam dokąd. Bo podjąłem decyzję. To jest potężna lekcja. Dzieliłem się tutaj stąd, że wiele lat temu Bóg do mnie przemówił i powiedział tak, chcę, żebyś 3 razy do roku oddzielił się dla mnie na tydzień. Powiedziałam, dobrze, Boże. I musiał na to czekać 3 lata. Aż 3 lata. I w końcu wiedziałam, że muszę podjąć decyzję. I znowu podjąłem decyzję, wpisałam to w kalendarz i powiedziałam Panu tak, to będzie święty czas dla Ciebie i nic nie zajmie tego czasu. Nikt i nic. I przez kilka lat byłem wierny temu i za każdym razem, kiedy wracałem z takiego czasu, byłem odświeżony, zachęcony, silny w Nim. Nieraz przyjeżdżałem ze świeżym objawieniem. Zawsze miałem perspektywę, że widziałem cel. Wiecie, że życie bez celu nie ma sensu? Człowiek, który nie ma celu, okoliczności kierują jego życiem. Więc zawsze wracałem taki odświeżony, umocniony, pełen wiary, siły. Zawsze byłem bardzo błogosławiony w tym czasie. Kiedyś zastanawiałem się, patrząc na ludzi sukcesu, kiedyś myślałem tak, sukces to miejsce. Potem zrozumiałem, że źle myślałem. Sukces to nie jest miejsce, to jest droga do miejsca. My często widzimy człowieka w miejscu, prawda? I nieraz myślimy tak, czy to jest Boży sługa, czy ktoś w świecie, człowiek, który odniósł sukces. Chcielibyśmy wskoczyć w to miejsce, upodobnić się do niego, skopiować go. Próbujemy i to nie działa. Wiecie dlaczego? Bo sukces to nie jest miejsce, to jest droga do tego miejsca. Często ukryta i niewidoczna dla innych. Dlaczego o tym mówię? Jezus odniósł sukces, tak? On przeszedł drogę do miejsca sukcesu. I Boże Słowo opisuje nam tą drogę. Tak samo sukces z Bogiem to jest droga do tego. W ostatnim roku, czyli około roku wstecz, Bóg zaczął wzbudzać w moim sercu, zaczął do mnie mówić, ja potrafię to już odebrać, coraz większy głód Jego i pragnienie. Zacząłem się zastanawiać, czego tak naprawdę pragnę. Musiałem to zdefiniować. I zobaczyłem, że są takie dwie dziedziny. Z jednej strony mam głód poznania Boga, z drugiej strony jest głód i pragnienie, żeby Jego Królestwo manifestowało się na ziemi. Pamiętacie, mieliśmy tutaj takie nabożeństwa ewangelizacyjno-uzdrowieniowe i po jakimś czasie zatrzymałem to. Powiem wam dlaczego. Nie było zbyt wielu owoców. Ja nie byłem usatysfakcjonowany tym. I myślałem sobie tak, jeśli będziemy to kontynuować, to ludzie zupełnie stracą wiarę w uzdrowienie. Bo ja wiedziałam, że jest gdzieś Boża moc. Jedną z rzeczy, którą ostatnio Bóg odkrył dla mnie. My często mówimy, że gdzieś tam lekarze coś pracowali nad człowiekiem i przynieśli mu uzdrowienie i że Bóg się posłużył lekarzami. Kiedyś też tak myślałem. Dzisiaj już tak nie myślę. Bo kiedy patrzę na Biblię, to Jezus nie potrzebował lekarzy. Nie potrzebował skalpeli, nie potrzebował pigułek, nie potrzebował ziół. Wystarczyła Boża moc. Więc Bóg nie potrzebuje do uzdrowienia lekarzy. Oczywiście ja szanuję lekarzy, bo nie walczą z tym samym. I próbują naprawić to, co wróg zepsuł. Zwróćcie uwagę, że nie zawsze im się udaje. Byliśmy ostatnio z żoną w Warszawie i rozmawialiśmy z lekarką. Oni próbują. Może ta piguła będzie dobra, a może ta. Zobaczymy. Nie potępiam ich za to. Walczą z tym samym. Zacząłem się też zastanawiać nad tą tęsknotą. Coś odkryłem. Otwórzmy sobie Księgę Objawienia. Drugi rozdział. To jest takie słowo, przez które Bóg mnie dotknął też. Przeczytamy 2, 3 i 4 wiersz. Bóg to mówił do Kościoła, do wierzących, do swojego ludu. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją. I wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Ale mam ci jedną rzecz za złe. Porzuciłeś pierwszą miłość. Spróbujcie sobie uzmysłowić w tym serce Pana. Pan mówi tak, znam twoje uczynki, twój trud, twoją wytrwałość. Wiem, że nienawidzisz zła. Masz wytrwałość, cierpiałeś dla mojego imienia. W tym cierpieniu nie odwróciłeś się. Byłeś wierny mi. Wszystkie dobre rzeczy, prawda? A potem Pan mówi, ale jedną rzecz mam ci za złe. Nie masz już tej pierwszej miłości, którą miałeś na początku. Może was to nie dotyka, mnie to dotknęło. Może wyście nie stracili tego. Ja zacząłem to tracić i zacząłem się zastanawiać, co jest tego przyczyną. Dzielę się z wami czymś osobistym. długo się modliłem i powiedziałem, Boże, nie chcę tak żyć. Bo jeśli coś się nie stanie, to zupełnie to stracę. Jest trudno coś odbudować, coś jest zniszczone, prawda? Do końca. Więc kiedy coś się zaczyna chwiać, to lepiej to szybko spróbować naprawić. I zacząłem się modlić do Pana i pytać, Boże, dlaczego tak jest? Kiedyś miałem większy wpływ na Królestwo Ciemności niż dzisiaj. Co jest tego przyczyną? Służę Ci, jestem wierny. Widzę owoce jakiejś służby, ale to nie jest tak naprawdę to. Wiecie, że Bóg jest łaskawy? Bóg w swojej łasce przyszedł i pokazał mi przyczynę. Powiedział, widzisz, ty funkcjonujesz w pewnym środowisku. Ono ma na ciebie wpływ. I wpływ tego środowiska sprawiło, że ty się poddałeś temu. I dzisiaj nie za bardzo odróżniasz się od innych. Mnie to zszokowało. To, czym się dzielę, nie obwiniam nikogo z was, żadnego innego człowieka, tylko siebie. Ja lubię siebie, ale wiedziałam, że to była moja wina, a nie ludzi. I zacząłem się nad tym zastanawiać. Zawsze próbuję patrzeć na najlepszy wzorzec, na Jezusa. On powinien być dla nas pierwszym wzorcem. Amen. Zobaczyłem, że kiedy Bóg Ojciec powołał go, kiedy miał 30 lat, Duch Święty zstąpił na niego, pierwszą rzeczą, którą zrobił, oddzielił go od rodziny i od środowiska, w którym żył. Zacząłem myśleć, dlaczego to zrobił, bo tam jest napisane, że to Duch Święty zaprowadził go na pustynię. A więc Bóg w świadomy i celowy sposób to zrobił, że wyprowadził go, oddzielił go na 40 dni. I kiedy Jezus wrócił stamtąd, był inny. Był pełen mocy. Poszedł na pustynię pełen ducha, a wrócił pełen mocy. Więc można mieć pełnię ducha i żadnej mocy. Więc kiedy wrócił z pustyni, był pełen mocy i kiedy zaczął głosić, cuda przyszły. Zauważyłem następną rzecz. Nigdy nie pozwolił skontrolować się. Nawet swoim ukochanym uczniom. Zacząłem to rozważać. Wiecie, ja zawsze chcę wiedzieć dlaczego. Widzę w tym pewną mądrość z nieba. To nie jest tak, że Jezus ich nie kochał. Kochał ich bardzo. Tak naprawdę poświęcił się też dla nich. Dla nich poświęcił 3,5 roku swojego życia, prawda? Oni też poświęcili się dla Niego. Zwróćcie uwagę, zostawili swoje rodziny na 3,5 roku. Gdy myślę o Piotrze, bo on jest jakby tak najbardziej opisany i najbliższy dla mnie. Piotr nieraz szybciej mówił niż myślał, ale zawsze chciał więcej. Jak myślicie, co pomyślała jego teściowa o swoim zięciu? Co pomyślała jego żona o swoim mężu? Zostawił i poszedł. Nieodpowiedzialny facet. zwariowałeś? Przecież jesteś odpowiedzialny za utrzymanie domu. Co ty robisz? Za kim ty idziesz? Kim on jest? Nie przesadzaj. Wiecie, skąd to wszystko wiem? Przerobiłem to. Dlaczego się tym dzielę? Za uczniostwo trzeba zapłacić cenę. Potem Piotr jeździł wraz z swoją żoną. Razem. Wiecie, nie jest napisane, co myślała teściowa i żona Piotra. I co mówili na jego wyskok w cudzysłowie. Nie sądzę, żeby to były przyjemne myśli i przyjemne słowa. Więc oni zapłacili swoją cenę, Piotr zapłacił swoją cenę. To dlatego się zapytał: Panie, zostawiliśmy wszystko dla Ciebie, co za to będziemy mieć? Jezus powiedział: jeśli ktoś dla mnie to zrobi dla Ewangelii, niech się nie martwi. Ja mu zwrócę z nawiązką i dam mu życie wieczne. Bóg zaczął mówić do mnie i powiedział tak: jeśli chcesz zmiany, potrzebujesz głębszego oddzielenia. To zaczęło narastać w moim sercu. Zacząłem się zastanawiać, czy jestem gotów, bo to będzie pewna cena. I dla mnie, możliwe, że i troszkę dla was. Ci z was, którzy mnie już trochę lepiej znają, wiedzą, że jestem radykalnym człowiekiem. I że jeśli podejmę decyzję, to już za nią pójdę, bez względu na cenę i konsekwencje. Powiedziałem: dobrze, Boże, zrobię to. I kiedy podjąłem decyzję, Bóg przyszedł i zaczął mi objawiać nowe rzeczy. Zacząłem się zastanawiać nad tym. Pan mi przypomniał, 9 lat temu powiedział do mnie: za 9 lat wejdziesz w pełnię swojego powołania. Ja jestem bardzo ostrożny do cyfr i do dat. Ale zacząłem to jakby łączyć. Kiedy Bóg do mnie przemówił za 9 lat, to miałem już 3 siódemki za sobą. W moim życiu co 7 lat jest dość duża zmiana w sferze duchowej, w sferze funkcjonowania z Bogiem. Nie przeżyłem tych 7 wiele, ale te, które przeżyłem, potwierdzają to. Liczba 7 w Bogu to jest pełnia. 8 jest zawsze nowym początkiem. Więc kiedy sobie dodałem 21 plus 9, wyszło mi 30. Liczba, cyfra 30 oznacza rozpoczęcie służby. I myślę sobie tak: może to rzeczywiście to jest ten czas. Modliłem się o to. Dzisiaj wierzę, że to jest ten czas. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego Bóg pragnie głębszego oddzielenia. Jedną z przyczyn pokazałem wam w słowie z Księgi Objawienia. Zacząłem patrzeć w Biblii i zobaczyłem pewną prawidłowość. Kiedy Bóg miał użyć ludzi w jakiś taki głębszy sposób, powołał ich do czegoś, do służby, kiedy chciał ich użyć, zawsze ich oddzielał od środowiska, w którym żyli. Jezus był tak oddzielony, uczniowie byli tak oddzieleni. Kiedy chciał użyć Mojżesza, oddzielił go na 40 lat. Widocznie tyle potrzebował, pracować nad Mojżeszem 40 lat, żeby wyciągnąć z niego Egipt. Bo gdyby nie wyciągnął z niego Egiptu, nie mógłby go użyć do wyzwolenia narodu. Pamiętacie, co Jezus pod koniec swojej służby mówi do uczniów? Ja was wybrałem z tego świata, już do niego nie należycie. Posyłam was do tego świata, żebyście go przemieniali. To mówi, że jeśli chcesz mieć wpływ na ten świat, ciemność musi zostać zabrana. Świat musi zostać wyciągnięty z ciebie. Inaczej nie będziesz mieć wpływu na ten świat. Czyli system myślenia według tego świata, mówienia, funkcjonowania. Pan musi to wyciągnąć z ciebie. W to miejsce włoży umysł Chrystusa. Włoży swoje królestwo, swoją naturę. I wtedy będziesz w świecie duchowym, będziesz świecić. I wtedy to, co Jezus powiedział do uczniów, wy jesteście światłością, stanie się czymś realnym, tak jak On był światłością. Ciemność nigdy nie usunie ciemności. Światłość dotknie ciemności i ona będzie musiała odejść w sposób naturalny, bez zmagań. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to działa w sposób naturalny, porozmawiajcie z moją żoną, gdzie ona wchodzi, ludzie się otwierają przed nią i prawie spowiedzi mają. Światło dotyka ich. Daje im miłość, poczucie bezpieczeństwa. Oni otwierają swoje serce. Tak jak niektórzy przychodzą tutaj do biura, przyjeżdżają. Ja nieraz jestem tym zadziwiony. Pamiętacie, kiedyś powiedziałam wam taką rzecz. Tak właściwie ja się czuję tak, jakbym stał obok i patrzył na to, co Bóg robi. Nie widzę w tym jakby swojego udziału prawie. To mnie zadziwia. Kiedy podjąłem decyzję, miałem pewne rzeczy zaplanowane. Ja też oczekiwałem potwierdzenia. Widzicie, Boże Słowo nas naucza. Jeśli wierzysz, że Bóg coś do ciebie mówi, musisz mieć przynajmniej dwóch świadków. Na pewno jednym ze świadków musi być Słowo. Musisz mieć potwierdzenie, dwóch świadków. Każda sprawa ma być oparta na dwóch świadkach. Jeśli nie ma, nie rób. Więc ja powiedziałam, Panie, jeśli to naprawdę to wszystko od Ciebie jest, ja potrzebuję potwierdzenia. Wiedziałam, że będę musiał odwołać wyjazd na Ukrainę. A oni mieli tam uroczystość i czekali na mnie. A dałem im na początku słowo, że przyjadę. A jestem człowiekiem, który jeśli daje słowo, to staram się to wypełnić. Więc powiedziałem tak, Boże, ja zadzwonię, będę rozmawiał z tym pastorem, powiem dlaczego i poproszę, żeby zwolnili mnie z danego słowa. I zobaczę, czy będę miał Twoją przychylność. Więc porozmawiałem z nimi, oni to zrozumieli i powiedzieli tak, Boża wola jest najważniejsza. Zwolnili mnie z tego słowa. Mieliśmy z żoną zaplanowany wyjazd do naszego takiego duchowego wnuka kościoła do Norwegii polskiego. Powiedziałam, muszę z tym pastorem porozmawiać i poprosić go, żeby zwolnił nas z tego słowa. Oni zaczęli to przygotowywać, nasz przyjazd. Rozmawiałem z nim, wytłumaczyłem dlaczego i powiedziałam wprost, proszę Ciebie, żebyś zwolnił nas z tej obietnicy. On powiedział, nie ma sprawy, pastorze, dlatego, że kiedy próbowaliśmy to wszystko załatwiać, coś nam nie szło i nie wiedzieliśmy dlaczego. Kiedy mieliśmy posługę darami Ducha Świętego na szkole, i uczyliśmy się prorokować. Ja byłem jedną z osób taka, która pilnowała pewnej grupki. Oni prorokowali nad sobą, ja to pilnowałem, skończyli, więc powiedziałem, a teraz wypatrzcie na mnie i co Bóg do was mówi o mnie. Niektórzy byli tym zestresowani. Ale jedna osoba powiedziała tak do mnie. Wierzę, że Pan mówi do ciebie, i to jest bardzo ważne, że potrzebujesz oddzielenia i żebyś nie lekceważył tego. A nic o tym nie wiedziała. Więc odwołałem te wizyty, odwołaliśmy te wizyty. Jak będzie wyglądał ten czas? Nie wiem. Mówię szczerze. Wiem jedno, że potrzebuję dłuższego postu i oddzielenia. Uzgodniliśmy, mam przychylność i łaskę żony i starszych, bo oni pierwsi wiedzieli o tym. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. To, czym się dzielę, jest czymś dla mnie bardzo ważnym i bardzo osobistym. Natomiast chciałbym, żebyście też wiedzieli, że nie zostawiam Kościoła i nie zamierzam stąd odejść. Mówię to osobiście, komunikuję to już drugi raz, żeby diabeł nie zbudował czegoś na niedomówieniach. Nie jestem doskonałym pastorem. Nie potrzebujecie tego głośno potwierdzać, bo ja wiem o tym. Ale Bóg nie zdjął jeszcze ze mnie odpowiedzialności za to miejsce, więc ja sam jej też nie zostawię. Nie sądzę, żeby to w cudzysłowie miał zrobić jutro. Bóg nie działa w taki sposób. Ja chciałbym też, żeby dzielę się tym, dlatego że chciałbym, żebyśmy zrozumieli pewną prawdę. Przyjmij taką prawdę i zrozum to swoim sercem. Nie jesteś własnością żadnego człowieka, żadnej denominacji, żadnego miejsca. Duch Święty zapieczętował cię na własność dla Boga Ojca. Jesteś Jego własnością. Wiecie, dlaczego to mówię? Nie możesz budować na człowieku ani na miejscu. Na żadnym człowieku i na żadnym miejscu. Masz budować swoją tożsamość w Chrystusie. Twoje życie powinno być ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To jest najbezpieczniejsze miejsce dla każdego z nas tutaj. Czy rozumiecie, o czym mówię? Kochani, to jest fundament. To jest naprawdę fundament. Jezus nie był własnością uczniów, mimo że ich bardzo kochał i poświęcił się dla nich. On nie robił to, co chcieli uczniowie. On wypełniał wolę Ojca. Wiecie, że powołanie i przeznaczenie jest bardzo ważne? Kto to wie? To musi być priorytetem w twoim chrześcijańskim życiu. Odkryć to z Bogiem i pójść za tym. Czy to się komuś podoba, czy nie? Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? Zawsze będą tacy, którym się to nie spodoba. Zawsze tak będzie. Jest tylko pytanie, Czy to będzie dla Ciebie priorytetem życiowym? Że kiedy wiesz, co Bóg mówi do Ciebie, czego oczekuje, że idziesz za tym. Że po prostu idziesz za tym. To jest bardzo ważne. Wszyscy pragniemy głębszego doświadczania Boga, prawda? Śpiewamy o tym pieśni, modlimy się, mówimy o tym, nie wiadomo co robimy i ciągle nie możemy dosięgnąć. Powiem wam, to jest bardzo proste. Oddziel się od tego świata. Mniej ciebie, więcej jego. To jest prosta zasada. Więcej ciebie, mniej jego. Ewangelia jest prosta. Jezus powiedział do uczni: ja was wybrałem z tego świata, już do niego nie należycie. 3 lata potrzebowali być z nim i w ciągu tych 3 lat Jezus wybrał z nich ten świat. W to puste miejsce włożył Boże drogi, Boże słowo, objawienie, doświadczenie nowe, nowe myślenie. Inaczej, i potem modlił się do Ojca: Ojcze, oddziel ich dla słowa, bo Twoje słowo jest prawdą. Prawda? A modlitwa Jezusa była zawsze wysłuchiwana, prawda? Bo ona była zawsze zgodna z wolą Ojca. Więc Ojciec ich oddzielił. To dlatego tak naprawdę przewrócili Imperium Rzymskie do góry nogami. Tylko 12 ich było. Jesteśmy wezwani do tego przez Pana, żeby być światłością dla tego świata. Chcę wam powiedzieć taką rzecz. Świat nie przyjdzie do kościoła, nie liczmy na to. To nie jest biblijny wzorzec. Biblijny wzorzec jest jeden. Idźcie. Dzielcie się Chrystusem. Żeby to przynosiło owoc. Wiecie, byłem 2 razy, byłem, koło mnie siedziała osoba, czułem świętość. Bałem się poruszyć, bałem się coś głupiego powiedzieć. W ogóle bałem się otworzyć ust. Wiecie dlaczego? Bo ta świętość bijąca od tej osoby to światło. Ona sobie nawet sprawy z tego nie zdawała, że tak emanuje z niej na mnie. To mnie konfrontowało. Ale widziałem też taki przykład, że w mojej obecności ludzie nie mogli wytrzymać. Też ich to konfrontowało. Bez słów, bez zachowań szczególnych. Ot tak normalnie. Z jednej strony mamy kochać ludzi, prawda? Musimy wiedzieć, że za każdym złem stoi wróg. Bóg kocha nas. Bóg nie jest przeciwko nam. Bóg zbyt mocno nas kocha, żeby nas pozostawić w takim miejscu. Zbyt mocno. Dlatego chce nas zmienić na podobieństwo i obraz Chrystusa. Wiecie dlaczego? Bo ten świat z tęsknotą oczekuje na objawienie Bożych Synów. To jeśli my zawalimy sprawę, to znowu będzie musiało przyjść następne pokolenie. Jeśli ono zawali sprawę, to znowu następne, a w tym czasie wróg będzie robił swoje. Wiecie, do czego zmierzam? Żebyście spać nie mogli. Musisz podjąć w swoim życiu decyzję, jaką drogą pójdziesz przez to życie. Albo z Jezusem, albo bez Niego. W świecie duchowym nie ma pustki. Nie licz na to. To może są trudne słowa. Mówię to nie tylko w tym miejscu. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Nie chcę mieć niczyjej krwi na sobie. Moim zadaniem jest przekazać słowo i objawienie. Modlić się. Decyzja zawsze należy do człowieka. Mam do was prośbę. Dzielę się tym, po pierwsze, tak jak powiedziałem, żebyście wiedzieli, co Bóg czyni w moim życiu, w jakim czasie jestem. Kiedyś mówiłem wam, że czuję się jak przed porodem kobieta. To jest najtrudniejszy moment. Teraz czuję się, jakbym rodził, więc to jest jeszcze gorzej. Nie krzyczę z bólu, ale tak się czuję. Więc muszę urodzić w końcu. Zobaczymy, co to będzie. Mam do was prośbę, taką modlitwę, żebyście się modlili, żeby Pan dał mi taką łaskę i zdolność, żebym potrafił wziąć wszystko od Niego, co przeznaczył na ten czas dla mnie. O nic więcej nie proszę, bo resztę i tak ja muszę sobie z tym poradzić. Ja potrzebuję tylko takiej łaski z nieba, żebym był zdolny, uzdolniony przez Boga, żebym potrafił wziąć od Niego wszystko to, co na ten czas przygotował dla mnie. I chcę wam powiedzieć taką rzecz. Wszystko to, co otrzymam, i tak dostaniecie. Nigdy w życiu nie zostawiałem niczego dla siebie. Inaczej byście mnie nie znali. Więc tak naprawdę to jest dla naszego wspólnego dobra przede wszystkim. Jak to praktycznie będzie wyglądać? Skończymy tą posługę do wakacji. Najbliższą sobotę pojedziemy z żoną do Bytomia i to będzie ostatnia posługa w tym naszym kościele. W niedzielę potem mamy pojechać do Wałbrzycha. Zobaczymy, czy to będzie jeszcze aktualne, czy nie. Ostatni weekend spędzimy w Koszalinie i to też będzie ostatnia wizyta w tym roku szkolnym dla nich. Potem przychodzi ten czas wakacji, lipiec, sierpień. I to będzie taki czas, w którym nie zawsze będę w kościele. Rozmawialiśmy tutaj o tym. Więc Janusz z Piotrem wzięli tutaj odpowiedzialność i oni się umówią, poprowadzą nabożeństwo, spotkania, kościół i tak dalej. Więc jeśli będziecie mieli jakieś pytania albo coś, to zwróćcie się do nich, proszę. Możliwe, że też nie zawsze będę na dyżurze w poniedziałki, środy. Nie mówię, że nie będę i nie przyrzekam, że będę. Spróbuję to komunikować, żeby poprzez biuro to doszło do wiadomości. Jeśli ktoś będzie miał gardłową sprawę, niech zadzwoni, niech się umówi. Ja się spróbuję dopasować. To nie jest tak, że nie chcę nikogo widzieć na oczy. Nie, tak nie chcę, żeby tak było. Ja uważam, że ja muszę sobie z tym poradzić, z tym wszystkim. Amen. Więc nie mogę tak zupełnie się oddzielić, bo ja uważam, że to nawet nie jest zbyt dobre. We wrześniu to będzie taki czas do 21 września, dlatego że 21 września ja mam dwie rocznice, ale z żoną mamy wspólną rocznicę. Mi minie 30 lat z Bogiem 21 września, a nam minie 45 lat pierwsze małżeństwa. Nieźle, co? Pierwsze 45. Jak jest 50, to są złote godzy, tak? Jak to jest? Tak? Kto to wie? Tak? Złote, tak? Okej. Okay. No to jakieś złoto musimy skombinować. Proszę? No ja skombinuję jakieś złoto, okej. Okay. Mam sztabkę, tak? Dobrze. W ostatni weekend września chcemy zrobić też taki wyjazd jak co roku dla naszych pastorów, naszych kościołów i liderów, więc też zaplanujcie to sobie, liderzy. Następna rzecz, którą chciałbym wam zakomunikować, to mam nowe zaproszenia na 11. edycję Szkoły Wiary. Będzie to inna szkoła. I znowu to jest coś, co, o czym Bóg do mnie mówił we wrześniu ubiegłego roku. Powiedział do mnie wyraźnie: musisz zmienić profil tej szkoły, ta szkoła ma być szkołą wyposażania, a nie tylko nauczania. Powiedziałem: Boże, dobrze, zrobię to, pobłogosław jeszcze ten rok, bo nie zdążę przygotować tego. No i Bóg pobłogosławił ten rok naprawdę. I bardzo się z tego cieszymy. Więc przyszła szkoła będzie taką szkołą wyposażania. Ja osobiście wierzę, że każdy wierzący powinien umieć uzdrawiać chorych i wypędzać demony. I umieć ewangelizować i przeprowadzać ludzi do Chrystusa. Przynajmniej dzielić się Ewangelią. I na to położymy nacisk w tej szkole. Więc będzie to nauka, wiedza plus praktyka. Jeśli ktoś z was już dzisiaj będzie chciał sobie wziąć zaproszenie, to będzie mógł. To jest to, co chciałem się z wami podzielić. Jeśli ktoś z was będzie potrzebował odpowiedzi na jakieś niejasności czy pytania, oczywiście może się zgłosić do mnie. Ale chciałbym was prosić, żebyście się modlili za ten czas. Za mnie, za żonę, za rodzinę. Nauczmy się, kochani, takiej rzeczy. I znowu to jest lekcja, którą ja przerobiłem i która kosztowała mnie i mój dom. Jeśli idziesz służyć, to jesteś na wojnie. Posłuchaj mnie. Jeśli wróg nie może zaatakować ciebie, zaatakuje najbliższą ci osobę. I zrobi to po to, żeby ciebie odciągnąć z frontu. Jeśli się temu poddasz, to taka osoba będzie bez przerwy potem atakowana przez diabła. Jeśli się temu nie poddasz, służąc, będąc na wojnie, możesz zwyciężyć wroga, który atakuje twoją najbliższą osobę. I on zobaczy, że będzie musiał ustąpić i ustąpi w końcu. Ale jeśli się poddasz, to wróg będzie wiedział: tak, to jest twój najsłabszy punkt. Za każdym razem, kiedy pójdziesz w służbę, uderzę w niego. To jest wojna. To jest wojna. Chwała Bogu, że jesteśmy po zwycięskiej stronie. Więc moja rada: ukryj się w Chrystusie i nie wychylaj głowy. Amen. Ukryj się w Chrystusie i nie wychylaj głowy. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Okej. Okay.